W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gośćmi są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tomasz Nestorowicz, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od strajku mediów. Strajk mediów, który pojawił się po zapowiedzi rządu, że będą opodatkowane reklamy internetowe. Stawka od reklamy internetowej ma wynieść 5%. Jej zakresem objęci mają zostać giganci cyfrowi, których globalne przychody osiągają 750 milionów euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 milionów euro. To w założeniu ma dotyczyć gigantów cyfrowych, ale część mediów prywatnych postanowiła zastrajkować i przez ten dzień właściwie zaprzestać publikowania swoich programów czy materiałów prasowych. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Czy faktycznie jest tak, że media mają powody do obaw, czy może z komunikacją tego, w jaki sposób ten podatek miałby wyglądać, jest pewien kłopot ze strony partii rządzącej?
Szanowni Państwo, to nie jest jeszcze nawet projekt uchwały, to nie jest jeszcze nawet czas konsultacji, a natomiast oczywiście media, szczególnie te, które niekoniecznie są zadowolone z rządzenia Zjednoczonej Prawicy, no, będą zawsze robiły wszystko, żeby nawet taką formę, która jest podatkiem od reklam, czyli od rzeczy czysto komercyjnych, nie od ich działalności, ale od reklam, za które zresztą reklamodawcy płacą, żeby przekierowywać w stronę właśnie taką trochę polityczną, nawet ten wizerunek tej reklamy z czarnymi ekranami właśnie jakby sugeruje, zresztą nawet takie hasła pojawiały się, wolne media, jakoby to był, nie wiem, zamach na wolność słowa, na niemożliwość prowadzenia na przykład programów publicystycznych. No tak nie jest. Tutaj mówimy czysto o podatku od reklamy, która jest emitowana. Dodajmy, że także to dotyczy takich gigantów jak na przykład, nie wiem, Facebook. My wszyscy płacimy za te reklamy. Jeżeli ktoś chce umieścić jakąś reklamę, bardzo często na przykład w jakiejś nawet choćby, nie wiem, gazecie, to ten podatek jest płacony. Czy jeżeli to dotyczy jakiegoś ogłoszenia, czy nawet, proszę zobaczyć, za nekrolog, my za podatek płacimy. Natomiast i ta gazeta również, na przykład gazeta czy inne medium płaci. Natomiast w przestrzeni wirtualnej, w telewizji na przykład, niestety te podatki są w bardzo znikomej kwocie. No proszę zobaczyć, że na przykład TVN, które w ubiegłym roku przychody miało na poziomie 1,5 miliarda złotych, a łącznie 2 miliardów złotych przychodów z łącznych programów, bardzo niewielki podatek w ogóle płaciła, więc te pieniądze są wytransferowywane często z Polski. A dodajmy, że połowa tego podatku nie ma iść na nie wiadomo jakie wydatki, tylko właśnie na zdrowie, na służbę zdrowia. A zatem nie trzeba lubić czy nie lubić w tej chwili PiS-u, czy Zjednoczonej Prawicy, czy rządzących, żeby wiedzieć, że te koncerny medialne bardzo mocno tą sytuację wykorzystują.
No właśnie, przychody z reklam mają przekazane zostać na Narodowy Fundusz Zdrowia, na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Propozycja opodatkowania mediów spotkała się z szerokim protestem i tu pytanie do Tomasza Nestorowicza. Czy gdyby Lewica wychodziła z takim postulatem lub inny rząd liberalny, to czy faktycznie media nie protestowałyby, bo wychodzi z propozycją ktoś inny niż Prawo i Sprawiedliwość, czy byłby również z tym kłopot, bo nie chodzi tu o przynależność partyjną czy polityczną, a bardziej o finanse i pieniądze. Korporacje no niekoniecznie chcą dzielić się swoim zyskiem, który tak sobie optymalizują, aby nie móc płacić od niego dużych podatków. Jak do tego podchodzi Lewica?
Znaczy ja zacznę od tego, że wątpię, żeby w takiej formule Lewica czy jakiś rząd liberalny, jak to pan redaktor określił, w ten sposób podszedł. Dlatego, że obecnie Unia Europejska prowadzi pracę nad wprowadzeniem jakby jednej formuły opodatkowania tego typu w całej Europie. Nie do końca jest prawdą, że jest to jakby celem tego projektu jest opodatkowanie dużych gigantów. Ja przypominam, że większość tych dużych gigantów, tak zwane Big Tech, tak naprawdę już są z tego tytułu opodatkowane i one płacą tak zwany podatek u źródła. Co oznacza, że albo w konsekwencji one nie zostaną tak naprawdę objęte tym projektem, albo będą zmuszone do płacenia podwójnego opodatkowania, co zapewne skończy się pozwami w sądzie. To tak to będzie wyglądało, tym bardziej, że duże korporacje stać na tego typu działania. Druga sprawa, jeżeli popatrzymy na formułę funkcjonowania mediów w Polsce, no to trudno nie zgodzić się z mediami prywatnymi, które postrzegają to jako próbę stłamszenia ich funkcjonowania, bo ja przypominam, że media publiczne, choćby w postaci Telewizji Polskiej, otrzymują dofinansowanie z budżetu miasta, znaczy z budżetu państwa, przepraszam, w wysokości choćby 2 miliardów złotych. Ja nie wspomnę o różnego rodzaju jeszcze oczywiście wpływach reklamowych, które trafiają ze spółek Skarbu Państwa.
To, ja to zapytam pana jeszcze z innej strony. Czy pan wie, kto w listopadzie...
Jeżeli mogę skończyć...
Ja jeszcze dopytam pana o jedną sprawę, bo mówi pan, że lewica, gdyby wprowadzała taki podatek, to nie wprowadzałaby w ten sposób, a ja przypomnę panu, że w listopadzie, na koniec listopada zeszłego roku, takim podatkiem w takich samych przychodach przekraczających 750 milionów euro dla takich gigantów zaplanował Adrian Zandberg i przedstawił to jako projekt lewicy. 7% płacone od działalności na terenie Polski. Wielkie firmy są bardzo sprawne w omijaniu klasycznego podatku dochodowego, dlatego skonstruowaliśmy go tak, żeby uniknięcie go było praktycznie niemożliwe. Taki projekt firmował Adrian Zandberg i Lewica. No to co się stało, że teraz państwo nie popieracie tego projektu, który właściwie wygląda podobnie?
No on wygląda podobnie, tak? Ale jak zawsze...
Jest w fazie konsultacji, można go konsultować.
No nie będę tutaj opowiadał, jak wygląda konsultacja dużej części projektów, które, że tak powiem, przechodzą dosyć szybko cały proces legislacyjny. I w wielu wypadkach podmioty, na przykład samorządy, które dostają część projektów do konsultacji, mają na przykład kilka dni na skonsultowanie projektu, który tak naprawdę trafia pod obrady Sejmu, zanim efekty konsultacji trafiają
do Sejmu. O tym mówi się wcześniej dużo i rozmawiajmy w takim razie o konkretach. Jesteście za podatkowaniem gigantów czy przeciw?
Ja wrócę do jakby wątku. Po pierwsze, projekt, który został przedstawiony, jest skonstruowany w taki sposób, że on także uderza w media tutaj w cudzysłowie lokalne. Tak, z uwagi na to, że my wszyscy przechodzimy pandemię, a w odróżnieniu od mediów publicznych, media prywatne żyją tylko z reklam, bo nie mają żadnej formy dofinansowania.
Które media prywatne mają więcej niż 5 milionów złotych z reklam i 750 milionów obrotów?
Wie pan co, no to już nie do mnie pytania, tak? To już pytania do wszystkich mediów,
ale
które...
Ale to raczej nie są małe media w takim razie.
Zaprotestowały. No i pytanie na przykład, czy w takim układzie media publiczne będą pozbawione dofinansowania, czy będą funkcjonowały na rynku dokładnie tak samo jak inne podmioty. Ja sądzę, że to jest bardzo dobra formuła funkcjonowania, kiedy wszystkie media na równoprawnych prawach działają. Ale tak wracając do tego, co chciałem przekazać.
TVP też ma być tym opodatkowane, te duże telewizje
rządowe. Jest tak naprawdę taką samą formą, w jaką poszły Węgry. I z mojej perspektywy rzeczywiście te rozwiązania doprowadzą do tego, że media będą padały. Dlatego, że jeżeli się podmioty utrzymują tylko i wyłącznie ze sprzedaży reklam, a mamy czas epidemii, gdzie obroty wszystkich firm, można powiedzieć, siadły, że tak powiem kolokwialnie, to trudno zakładać, że te firmy będą utrzymywały reklamy na podobnym poziomie jak przed pandemią. Moim zdaniem to będzie prowadziło do stopniowego wybijania wszystkich mediów, tych, które przynajmniej nie mają jakichś relacji z państwem czy podmiotami państwa. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, bo moim zdaniem my idziemy w tym kierunku, na którym jest na przykład, nie wiem, Rosja, tak? Rosja trochę inaczej to rozwiązała, bo tam podmioty funkcjonujące muszą wskazywać na przykład środki pochodzenia zewnętrznego. Chiny ostatnio zablokowały bezpośrednio podmioty, media zewnętrzne w postaci BBC, bo nie podobał im się program. My to na razie robimy na poziomie finansowym. Ja proponuję zobaczyć, jak się skończyły tego typu zabawy z mediami na Węgrzech, gdzie tak naprawdę poza mediami publicznymi, zależnymi od rządów Orbana, tak naprawdę nie ma żadnych innych mediów. I my idziemy dokładnie w tym kierunku, więc ja popieram protest mediów, bo sądzę, że w ten sposób prowadzone rozwiązanie pod płaszczykiem poszukiwania środków finansowych jest niepoważne, tak? W kontekście choćby, tak jak wspomniałem, na początku 2 miliardów pompowanych w telewizję publiczną.
Dobrze, ten temat na chwilę zostawmy, bo wrócę teraz do tematu sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. On się też wiąże z tą ustawą, która jest planowana, ale w porozumieniu ostatnio następują nieporozumienia i nawet w sprawie tej ustawy dotyczącej reklam ta jedna frakcja ma zdanie podzielone. Piotr Barczak, jak wygląda obecnie sytuacja w porozumieniu? Czy ona może mieć wpływ na kształt Zjednoczonej Prawicy rządów? No i finalnie, czy może doprowadzić do jakichś innych rozstrzygnięć, zanim miną te blisko 3 lata do kolejnych wyborów?
Panie redaktorze, przede wszystkim to, co jest w porozumieniu, to jest koalicjant, podobnie jak koalicjantem Platformy jest PSL. I generalnie w jednej, w drugiej czy w trzeciej partii różne zmiany bardzo często wewnątrzfrakcyjne się dokonują. Więc to już jest kwestia jakby tej konkretnej partii. Natomiast nie sądzę, żeby to miało wpływ na funkcjonowanie samej Zjednoczonej Prawicy, dlatego że i Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość czy też Solidarna Polska doskonale wiedzą, że tutaj akurat muszą wspólnie działać i funkcjonować. Więc ja podejrzewam, że tam rzeczywiście jest wewnętrzny problem, powiedziałbym, takiej trochę formy tożsamości samego Porozumienia. Ale to jest, tak jak powiedziałem, decyzja władz Porozumienia, sposobu funkcjonowania, członków Porozumienia. Od nich zależy tak naprawdę, w którą stronę i w jaki sposób będą chciały podchodzić. Natomiast co do niezgadzania się z niektórymi ustawami, które są wcześniej przygotowywane, no to już nieraz taka sytuacja była. Ta różnica zdań może być. Natomiast jeżeli mówimy o tej konkretnej ustawie, to ja tylko jeszcze krótko bym się odniósł do wypowiedzi pana Tomka, dlatego że sam na początku mówi, że właśnie trwają prace w Unii Europejskiej nad takim podatkiem, nad takim, dokładnie nad takim. Więc jeżeli zostanie wprowadzony, rozumiem, przez Unię Europejską, również na terenie wtedy Polski, to wtedy protestować nie będą i wtedy również pan Tomasz Nesterowicz już będzie za tą ustawą. Więc to jest właśnie efekt tego, że każdą formułę, która będzie w tej chwili niejako nieprzyjemna dla tych, których oni akurat akceptują, to wtedy opozycja będzie oczywiście zadowolona. I to jest niestety bardzo przykra w tej chwili sytuacja, bo jakby nie mówi się o dobru tak naprawdę Polaków, o ich zdrowiu, o tym, że potężne zagraniczne koncerny wyciągają mnóstwo pieniędzy od Polaków. To, co zaczęło się w latach 90., na początku 2000, chcą w tej chwili dalej takiego sposobu funkcjonowania. A propos podatków, to, że publiczne media mają dofinansowania, owszem, natomiast to nie znaczy, że te publiczne tego podatku od reklam by nie płaciły. Tak, żeby płaciły, więc to jest równe traktowanie. A jeżeli mówimy o wysokości tej kwoty, tak jak powiedziałem, 1,5 miliarda ponad przychodów z samych reklam, to tylko jedna ze stacji komercyjnych, jej podatek w tej sytuacji wynosiłby około 140 milionów złotych. Czy z tego tytułu ta firma padnie? W moim przekonaniu absolutnie nie, wręcz przeciwnie, będzie doskonale sobie radziła tak, jak sobie radzi. To naprawdę nie wpływa na jakoś szczególnie na ich funkcjonowanie.
Skoro pana Piotra Barczaka zapytałem o sytuację w Zjednoczonej Prawicy, to pana i o koalicjantów zapytam pana Tomasza Nestorowicza o sytuację na Lewicy i o przyszłych koalicjantów. W zeszłą sobotę Platforma Obywatelska zrobiła konferencję, na której wspomniała, że wspólnie między innymi z Lewicą mogłaby osiągnąć liczbę 276, która mogłaby pozwalać na rządzenie, omijanie weta prezydenta Andrzeja Dudy. Co na to Lewica, to już chyba wiemy, a co na to Tomasz Nesterowicz?
No to jeszcze też takie kwestie wyjaśnienia tego, co pan właśnie powiedział na temat reklamy. Tylko tak bardzo krótko zwrócę uwagę na jeden element. Unia Europejska pracuje nad projektem dotyczącym dużych korporacji. Podkreślam dużych, które z uwagi na swój ogólnoświatowy zasięg bardzo sprawnie uciekają przed opodatkowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek rozwiązań podatkowych, które dosięgnie tego typu podmioty, może się udać tylko wtedy, kiedy jest to realizowane przez wiele podmiotów, w tym wypadku na przykład przez Unię Europejską. Tak, my tu nie mówimy o regulacji.
Ale wie pan co, ale jakie ma zdanie na ten temat Lewica? Bo na przykład partia Razem postuluje w swoim programie zlikwidujemy reklamy w TVP, zamiast abonamentu wprowadzimy system finansowania telewizji publicznej z udziału w dochodach z reklam emitowanych przez telewizje prywatne. To dopiero byłby krzyk mediów prywatnych, gdyby taki program został wprowadzony przez koalicjanta Lewicy.
Wie pan co, każda formuła, która będzie czytelna, jest zrozumiała. Sytuacja, która jest z jednej strony. Tak, telewizja polska funkcjonuje dokładnie jak każdy inny gracz, czyli pobiera wynagrodzenie za reklamy. Z drugiej strony ten sam podmiot dostaje dofinansowanie potężne. Tak? Podkreślam, 2 miliardy złotych z budżetu państwa. Dodatkowo są wpływy ze spółek Skarbu Państwa z tytułu reklam. I tak naprawdę nie jest tajemnicą, że w zasadzie większość reklam spółek Skarbu Państwa trafia do mediów publicznych. No, teoretycznie zarządy mają pełne prawo wyboru sposobu reklamowania swojej działalności, tak? To buduje niestety nierównowagę i to poważną na rynku medialnym.
A panie Tomaszu, niestety czas naszej wypowiedzi się już kończy.
Tak, naprawdę.
Więc nie zdążę pana już o tych koalicjantów zapytać.
Ja tutaj tylko przypomnę sytuację samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, które też jakiś czas temu były przystawkami przy PiS-ie. Ja sądzę, że tu mamy bardzo podobny mechanizm, tak, z jednej strony tarcia wewnętrzne, z drugiej strony zapewne też dążenie do lekkiej kanibalizacji przez PiS mniejszych podmiotów. I to, co teraz robi pan Gowin, jest moim zdaniem rozpaczliwą próbą obrony przed utrzymaniem jakiejkolwiek formy samodzielności.
A to, co robi Platforma Obywatelska, to co? Jak to nazwać?
Moim zdaniem, wie pan co, to jest teraz wykorzystywanie sytuacji, w której istnieje możliwość uzyskania większości parlamentarnej. Przy czym ja przypominam, że o ile w wypadku Platformy Obywatelskiej jest duże powody do podobieństwo, że tutaj pan Gowin i jego formacja uzyska i utrzyma formę samodzielności politycznej, to w wypadku PiS-u moim zdaniem będzie to szło w kierunku takim, jaki na przykład szła samoobrona. No, ja nie mówię o tym, że nagle się pojawią ofery gruntowe, że się okaże, że pan Gowin jest zamieszany w zakupy ziemi na przykład. No ale każdy scenariusz jest możliwy, tym bardziej historia pokazuje, że już takie rzeczy w Polsce działy.
Moim państwa gościem w tej części byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
I Tomasz Nesterowicz, Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrze.
Ze spraw krajowych przejdźmy do spraw lokalnych. Moim państwa gościem jest pan Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Krzysztof Kaliszok, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Od kilku dni w lubuskiej lokalnej polityce jest bardzo gorąco. Ostatnio miało miejsce spotkanie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli koalicjantów oraz bezpartyjnych samorządowców samorządowego lubuskiego, podczas którego no, trochę chyba gorzkich słów Platforma Obywatelska usłyszała pod swoim adresem, jeśli chodzi o zarządzanie województwem, a nawet pojawiają się głosy, że jest tutaj jakiś postulat zmiany władzy w województwie. Jak na takie głosy reaguje Sławomir Kotylak? Co tam się wewnętrznie dzieje, jeśli chodzi o koalicję rządzącą i o Sejmik Województwa Lubuskiego? Sławomir Kotylak.
Chciałbym pana redaktora uspokoić. Nic złego się nie dzieje w koalicji. Oczywiście ciężko pracujemy na to, aby jak najlepiej przygotować województwo do przyszłej perspektywy Unii Europejskiej i środków pozyskiwanych z tejże Unii. Natomiast no, od dawna obserwujemy pewnego rodzaju harce polityczne osób i instytucji związanych z Urzędem Miasta w Zielonej Górze, które to harce no, mają za zadanie przede wszystkim zrobić destrukcję w województwie w obszarze sejmiku. I zajmuje się Urząd Miasta sprawami, które nie należą do kompetencji Urzędu Miasta, czyli do spraw związanych z zarządzaniem województwem. W związku z tym ja bym sugerował raczej skupienie się na problemach miejskich. Jako radny miejski apeluję do prezydenta, żeby jednak baczniej przyglądał się problemom, które nurtują mieszkańców Zielonej Góry, a mniej się zajmował tym, czym zajmuje się i do czego jest powołany zarząd województwa, czy też sejmik województwa. Więc Myślę, że te spotkania oczywiście jako forma dialogu mogłoby mieć i być odebrane jako coś pozytywnego, natomiast formuła, która tam została zaproponowana, no daleko od takiej, bym powiedział, koncyliacyjno-merytorycznej formuły odbiegała, było to raczej mało merytoryczne. Argumenty, które tam padały, były dalece nietrafione, a w niektórych przypadkach wręcz mijające się z rzeczywistością, o czym pewnie za chwilę zaprzeczy właśnie, pan prezydent.
No właśnie chciałem zapytać od razu. Tak.
Posłużę się choćby kilkoma przykładami, których później użył pan prezydent Kaliszuk w konferencji prasowej, którą zwołał, kiedy ją zwołał? Kiedy między innymi pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, czyli przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, omawiała w ramach konsultacji projekt budżetu dla województwa. No w tym wypadku pan prezydent, rozumiem, nie słuchał tego, o czym mówiła i jak zachwalała województwo, a proponował jakieś swoje teorie spiskowe dotyczące realizacji pewnych zadań, mijając się bardzo mocno sprawą, ewentualnie mówiąc totalnie nieprawdę. W związku z tym pewnie za chwilę usłyszę o tym, jakie jest stanowisko pana prezydenta. Myślę, że audycji by dzisiaj nie starczyło, gdybyśmy mieli omawiać każdy punkt po punkcie, ale chętnie wysłucham.
To ja właśnie o te główne zarzuty wobec koalicji rządzącej właśnie województwem, ale chyba przede wszystkim wobec Platformy Obywatelskiej, bo PSL dystansuje się już w pewien sposób od niektórych działań zarządu województwa, mimo że tym województwem współrządzi. Czy dojdzie do zmiany marszałka? Tu też się taki postulat pojawił, jak słyszymy w mediach ze strony prezydenta Zielonej Góry, żeby zmienić marszałka województwa lubuskiego. Prezydent Krzysztof Kaliszuk, jakie są nazywane tak też w przestrzeni publicznej główne grzechy Platformy, na które pan zwraca uwagę i dlaczego tak ostro, chyba już trzeba to nazwać, chcecie tutaj stawiać sytuację na ostrzu noża i zmieniać władzę województwa?
Panie redaktorze, przede wszystkim to nie jest diagnoza i prezentacja i żądania prezydenta Janusza Kubickiego. Radny Kotylak nie zauważył, że w grudniu trzy kluby w sejmiku, a więc Polskie Stronnictwo Ludowe, Bezpartyjni Samorządowcy i Samorządowe Lubuskie podpisało porozumienie o współpracy programowej. Jest to największa siła, 11 na 30 mandatów w sejmiku. Bez tej siły nie da się rządzić w województwie, a przypomnijmy, że obecna koalicja rządząca straciła większość właśnie poprzez swoje dotychczasowe działania. Diagnoza, którą przedstawiły te trzy kluby, a którą prezentował lider Bezpartyjnych Samorządowców Janusz Kubicki, ale każdy z klubów pracował nad tą prezentacją, pokazuje zmarnowane szanse na pozyskanie zewnętrznych środków krajowych i centralnych, unijnych i realizację zadań, które powinny być finansowane przez Warszawę ze środków własnych Regionalnego Programu Operacyjnego i województwa. Dzieje się tak, ponieważ marszałkowie z Platformy Obywatelskiej zajmują się codziennym wspieraniem opozycji w krajowej walce politycznej z rządem i Prawem i Sprawiedliwością. Nie współpracują w ogóle z wojewodą, posłami PiS lokalnymi w staraniach o środki centralne. Jednocześnie te środki unijne, które są w dyspozycji zarządu województwa, traktują jako środki partyjne swoje i dają tylko swoim samorządom, a blokują dla tych, którzy się z nimi nie zgadzają. To nie jest jakaś mój wymysł.
A jakieś przykłady właśnie, proszę podać.
Dokładnie na spotkaniu nadmarszałka Sługockiego z marszałek Polak oraz prezydentami Milewskim, Kubickim, moją osobą radnymi Kulczycką, radnym Fetko, radnym Rosikiem, jasno powiedzieli nam przedstawiciele Platformy, że środki RPO to są środki Platformy i jeżeli będą zgłaszać wnioski inni radni, tacy jak radny Łatwiński, czy radna Kulczycka, czy radny Maciuszonek, to one nie będą poparte. Muszą takie wnioski składać radni, tacy jak radny Potęga. Tu chodziło o ścieżkę rowerową między Zatoniem a Nową Solą. A więc to zostało nam jasno powiedziane. Na to się nie zgadzamy. I jeżeli wszyscy słyszeliśmy, jak to otwarcie mówiono, jak to cieszą się marszałkowie z tego, że
obszary zielonogórski i nowosolski łączą się w jeden obszar funkcjonalny, to jednocześnie dyrektorzy odpowiedzialni za środki unijne z platformy mówią Nowej Soli, że jeśli będą trzymać dalej Zieloną Górą, to nigdy tych środków unijnych nie dostaną. Natomiast... No,
ja jeśli teraz, można, jeszcze, odpowiem, panie redaktorze.
Jeśli mogę tylko...
Proszę skończyć, panie prezydencie, i już
dlaczego uważamy, że musi nastąpić zmiana na stanowisku marszałka? Otóż musi być marszałek, który będzie godził wszystkich, czyli i Platformę, i Prawo i Sprawiedliwość, i miał przede wszystkim zdolności do szukania kompromisu. W Warszawie czekają do podziału 32 miliardy złotych na regionalne programy operacyjne, poza tym, co dostaliśmy najmniej w kraju, i czeka 130 miliardów złotych na Krajowy Plan Odbudowy. To jest kilka miliardów złotych, które powinny trafić do województwa. Niestety to, co dzisiaj się dzieje, to nie pozwala blokować szans, że cokolwiek uzyskamy.
Sławomir Kotylak, nawiążę do jednego z problemów, o których wspomniał pan Krzysztof Kaliszuk. Platforma Obywatelska rządząca województwem zarzuca, w ogóle Platforma zarzuca między innymi Prawo i Sprawiedliwości, że dostają na przykład tylko te samorządy, które współpracują z rządem, pieniądze, a Platforma, jak się okazuje, robi to na poziomie Urzędu Marszałkowskiego według tego, co mówi pan wiceprezydent. To są poważne zarzuty.
No to jeżeli pan redaktor pozwoli, odniosę się do nich w trzech zdaniach. No przede wszystkim kompletnie nie mogę się zgodzić z argumentem, że tylko i wyłącznie wybrane samorządy dostają, a inne są pokrzywdzone. Podam choćby przykład związany z tym, o którym mówi pan prezydent Kaliszuk, czyli przykładem Nowej Soli. Województwo zaproponowało rozwiązanie tańsze i bardziej usieciewiające połączenie ścieżek rowerowych w południowej części województwa, a tam mianowicie przepuszczenie ich po nasypach kolejowych, co ogranicza koszty choćby wykupu gruntów. Niestety nie chciano tego wysłuchać, wolano się skupić na tym, kto zgłasza dane propozycje, zamiast merytorycznie na ten temat porozmawiać. Druga kwestia, argument, który proszę pozwolić. Argument, o którym mówi pan prezydent Kaliszuk, że województwo wykorzystuje tylko środki RPO i nie sięga po pieniądze unijne, bo się skonfliktowo z wojewodą. To jest wierutna bzdura. Podam trzy przykłady i mam nadzieję, że pan prezydent chociaż jeden potwierdzi, bo brał w nim bezpośrednio udział. Pierwszy przykład. Obwodnica Trzciela. Były zapisane w programie RPO kwota dofinansowania 85%, co dawało około 24 miliony funduszy, które trzeba by spożytkować z funduszów RPO. Po działaniach województwa, czyli zarządu województwa, udało się nakłonić i uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W rezultacie województwo wyda tylko swoich 14 milionów. Pozostała część to jest dofinansowanie uzyskane u wojewody i jako przedstawiciela centralnego, czyli przedstawiciela rządu w terenie. I trzeci element związany bezpośrednio z tym, o czym mówi pan prezydent, czyli rzekomej tezie, że część radnych jest sekowana z możliwości składania propozycji i ich realizacji. To ja mam pytanie do pana prezydenta. Ja jako radny miasta Zielonej Góry, jak mam się czuć w sytuacji, w której usłyszałem bezpośrednio od pana, panie prezydencie, że fundusz radnego nie dotyczy radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy to sprzeciwiają się polityce prezydenta miasta. Na dowód tego z wszystkich wniosków złożonych w zeszłym roku zrealizowany został słownie jeden. W tym roku nawet już nie zostały one złożone w postaci deklaratywnej, zostały złożone w postaci wniosków do uchwały budżetowej. I jaki mamy wynik? 28-0, czyli żaden z wniosków złożonych przez członków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie przeszedł przez budżet, nie został wpisany do budżetu miasta. Jak mam to nazwać?
Jeszcze jedno pytanie mam do pana radnego w tym temacie. Skoro tu była też zarzut co do prowadzenia takiej polityki dotyczącej chociażby krytyki rządu Prawa i Sprawiedliwości czy wojewody, to pytanie, czy ta polityka jest też elementem państwa analizy, bo jak tutaj siadać i rozmawiać czy w ministerstwach, czy w samorządzie, będąc obrażonym na stronę rządową.
Panie redaktorze, ja posłużę się przykładem choćby tym, który nawet mi parę osób
z Urzędu Miasta wypominało, że jako dyrektor departamentu więcej podróżuje niż pracuje. Otóż te wszystkie podróże są zawsze skierowane do jednego miasta, do Warszawy. Przebywam w tych ministerstwach tak często, że mogę sobie już z portierami wymieniać pozdrowienia i pytać się, co słychać u nich w rodzinie. I myślę, że z tą częstotliwością wizyt. A te
o
wizyty
skutki,
są podyktowane czym?
Radny, chęcią skutki, rozmowy. Pytanie, i innego... a nie o uśmiechy.
Słucham? Dokładnie, ale
pytanie
proszę to
skutki,
zrozumieć.
Pytanie o skutki, a nie o uśmiechy.
Skutki są następujące. W chwili obecnej mamy między innymi podpisane umowy na budowę dwóch przepraw mostowych finansowanych z funduszów centralnych. Wojewoda w chwili obecnej ma już podpisaną umowę na Pomorsku, o co również zabiegał prezydent Zielonej Góry. I tutaj bardziej bym się nastawiał na to, żeby przedstawiać to w kategoriach wspólnego sukcesu, niż obarczania kogokolwiek, jakąkolwiek winą za coś, co nie istnieje, bo inwestycja jest realizowana, koncepcja jest przygotowywana. Zaraz pewnie usłyszę, że była błędnie przygotowywana. Mam argumenty na to, że nasze działanie doprowadziło właśnie do takiego rezultatu, jaki jest. Bo mogło być tak, że z powodów formalnych zupełnie byśmy się, że tak powiem, obeszli smakiem i tej inwestycji w Pomorsku byśmy nie otrzymali. Zatem ja nie mogę powiedzieć niczego złego na temat współpracy choćby z jednostkami mirównorzędnymi w obszarze wojewoda, urząd marszałkowski. Na potwierdzenie użyję ostatniego argumentu. Słynnego transportu medykamentów, który był zrealizowany na potrzeby miasta i województwa z Chin. Przypomnę, że to właśnie z wojewodą i na podstawie decyzji wojewody Wojsko Polskie wsparło nas w transporcie tych środków ochrony osobistej z Warszawy na terytorium województwa lubuskiego. To dzięki właśnie sprawnej organizacji i współpracy z jednostkami wojewody udało się to tak sprawnie przeprowadzić. To tytułem jakby podsumowania tego, jak postrzegane jest i wmawiane społeczeństwu nieprawdziwe informacje dotyczące tego, że rzekomo jesteśmy więcej skonfliktowani. Oczywiście w kwestiach fundamentalnych różnimy się, ale w kwestiach operacyjnych, codziennej pracy na rzecz województwa tutaj bym powiedział, występujemy poza jakiekolwiek podziały i mam nadzieję, że potwierdzi te słowa również doradca wojewody, pan Kazimierz Łatwiński, z którym niemal codziennie jestem na łączach telefonicznych, Krzysztof. I uzgadniamy kolejne elementy do Krajowego Programu Odbudowy i do Programu Kolei Plus.
Krzysztof Kaliszuk, jak pan słyszy, rządząca regionem Platforma Obywatelska nie ma sobie nic do zarzucenia. Region jest dobrze zarządzany. To w takim razie jak to się ma do tych postulatów, które państwo głosicie? No i też do tego pata w sejmiku województwa. Sesja w najbliższym czasie, w poniedziałek już o strategii województwa radni będą debatować. No pytanie, czy zdołają coś uchwalić z racji na to, że państwo konstatują, jako też mówię państwo, bo też chcę nawiązać do tych klubów bezpartyjnych samorządowców, których również reprezentuje prezydent Janusz Kubicki. Konstatujecie politykę właśnie koalicji rządzącej sejmikiem.
Niestety to wszystko, co mówił pan dyrektor Kotylak, jest dalekie od prawdy. No, przykład mostu w Pomorsku, gdzie podległy Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował koncepcję, która wprowadzała tiry z mostu w Pomorsku do Wysokiego Łężycy Czarkowa i twierdzono, że inaczej się nie da. Nasze naciski doprowadziły do tego, że dano nam miesiąc czasu, abyśmy mogli doprowadzić w ministerstwie do zmiany. Tam nie było dyrektora Kotylaka. Pan marszałek Jabłoński nie dostał zgody, żeby ze mną i z posłami Prawa i Sprawiedliwości jechać do Warszawy, ale mówił, że jeżeli mi się uda, to czapka z głów i wystarczyło półgodzinne spotkanie w obecności posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby można było uzyskać właściwy przebieg, ponieważ pan dyrektor Kotylak zaplanował drogę dojazdową ze szlabanem, a nie z wiaduktem i wprowadzeniem do Czarkowa.
Panie prezydencie, doskonale pan wie, że szlaban tam jest i będzie do dzisiaj, bo ten przebieg drogi, który obowiązuje dzisiaj, jest przebiegiem ze szlabanem. A dobrze pan wie, że regulamin, który wspominał o możliwości trzeba projektowej, mówił o do najbliższej drogi.
Panie radny, proszę pozwolić.
Właśnie, na tym to polega, że pan Kotylak i jego służby twierdziły, że zrobili wszystko zgodnie z regulaminem. Natomiast
i dzięki temu nie odpadł ten projekt na etapie formalnym. I mogliście, drodzy państwo, po konsultacjach z nami.
Panowie, jak będziecie mówić naraz, to nie będzie słuchać ani jednego, ani drugiego pana. Proszę nie zagłuszać, panie radny.
Przede wszystkim to nie był konkurs. Ogłoszony przez premiera Morawieckiego program Mosty dla Regionów pokazywał lokalizację w całym kraju, w tym dwóch zielonej w naszym województwie. I trzeba było tylko zgodnie z tym regulaminem złożyć wniosek. Ale to nie był konkurs. Państwo złożyli wniosek, który był tragiczny dla mieszkańców Czarkowa, Łężycy. Pojechałem razem z posłem Materną, z posłem Czarneckim do ministra Waldemara Budy, który natychmiast zorientował się, że jest to całkowicie nierozsądna propozycja i stwierdził, że należy ją zmienić.
Panie prezydencie, proszę mi powiedzieć, co się zmieni w układzie komunikacyjnym miasta, jeżeli miasto nie wybuduje obwodnicy zachodniej, niezależnie od tego, która z koncepcji byłaby zrealizowana. Nic się nie zmieni. Więc jeżeli miasto nie wybuduje obwodnicy zachodniej, i tak wszystkie pojazdy będą musiały jechać tymi drogami, które były pierwotnie zaplanowane. Tylko i wyłącznie dlatego, że miasto nie posiadało koncepcji przebiegu obwodnicy zachodniej, nie można było tego załączyć do dokumentu.
Panie radny, proszę pozwolić dokończyć i kończymy.
Tak jak państwo słyszeliście, Platforma mówiła, że się nie da, pojechało i się da. Nie będą mieszkańcy Czarkowa mieli tiry przejeżdżające przez swoją dzielnicę. Dziękuję serdecznie.
A w tej części moimi państwa gośćmi byli Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. No i chyba już państwo się rozłączyli. Ja zapraszam na kolejną część naszej soboty po 9:00. Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra. A w tej części moim państwa gościem jest Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja tylko zapytam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, czy przysłuchiwał się naszej poprzedniej parze gości.
Tak.
I to pytanie w takim razie, jak PSL zachowa się przy głosowaniu strategii rozwoju województwa, bo również na linii PSL, Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, wydaje się, że dochodzi do pewnego rodzaju napięć. Również pan komentował ostatnio słowa o pszeniczno-buraczanej formacji, którą nazywają PSL właśnie koalicjanci z Platformy Obywatelskiej. I pytanie, jak państwo się zachowacie, jeśli chodzi o kolejne etapy i to, co będzie się działo w sejmiku, czy będzie to rozbijanie koalicji, czy taka trudna, ale koalicja z rozsądku, a nie z miłości.
Panie redaktorze, przysłuchując się rozmowie pana dyrektora Kotylaka i prezydenta Kaliszuka, mogliśmy zauważyć, jak wielkie emocje są teraz właśnie na linii Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski. I Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby te emocje wygasić, bo wszystkim nam i przysłuchując się zarówno słowom pana Kotylaka, jak i pana Kaliszuka, wszystkim nam na sercu leży dobro województwa, jego rozwój. Natomiast różnią się troszeczkę koncepcje, które po prostu mamy. I tutaj jest właśnie to pole do porozumienia. I takim porozumieniem chce być Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja przypomnę, szanowni państwo, że dzięki naszemu zaangażowaniu, dzięki rozmowom, które prowadziliśmy właśnie z samorządowym lubuskim, bezpartyjnymi, przegłosowaliśmy budżet na 2021 rok. I tak samo teraz chcemy, aby Polskie Stronnictwo Ludowe było tą formacją, która załagodzi ten konflikt, który powstał już dosyć dawno i który niepotrzebnie cały czas jest pompowany. Natomiast jeżeli chodzi o strategię rozwoju województwa lubuskiego, jest to dokument, który powstał przez ostatnie lata. Ja także uczestniczyłem w jego tworzeniu. Byłem odpowiedzialny za tą część dotyczącą obszarów wiejskich. Myślę, że przez te wszystkie lata ostatnim, kiedy zrobiliśmy diagnozę województwa lubuskiego, kiedy też opracowaliśmy pewne zapisy, które są zgodne zresztą w większości z dokumentami krajowymi, no jest to już dokument tak na tyle dojrzały, aby poddać go głosowaniu. Ja myślę, że tutaj nie będzie problemu z przyjęciem strategii województwa lubuskiego, bo po prostu ostatnio wiele się na ten temat mówiło, wiele było nowych zapisów zgłaszanych, ale jest to dokument, który był wypracowywany przez ostatnie miesiące, był poddawany konsultacjom społecznym, no i nie możemy tego ciągnąć w nieskończoność, bo już każdy, kto chciał brać udział w tworzeniu tego dokumentu, no to miał na to okazję i myślę, że w poniedziałek to głosowanie będzie formalnością.
A pytanie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest otwarte na zmiany w województwie lubuskim, jeśli chodzi o władzę? Czy państwo też z jednej strony, konstatując w pewien sposób politykę Platformy Obywatelskiej w sejmiku, nie przyczyniać się do tego, że, a może chcecie państwo się przyczynić do zmiany władzy właśnie w województwie lubuskim?
My jesteśmy
idąc ramię w ramię też, jeśli chodzi o program, z opozycyjnymi ugrupowaniami.
Szanowni Państwo, w koalicji z Platformą Obywatelską jesteśmy już ponad 10 lat. I generalnie, gdyby ta koalicja źle funkcjonowała, to ona by dalej nie trwała. Natomiast jest zupełnie inna sprawa. Tu już nie chodzi o to, kto będzie rządził w województwie, tylko chodzi o to, że trzeba załagodzić te wszystkie konflikty. I tak jak powiedziałem, Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe, aby podjąć się właśnie tej mediacji. Jeżeli takie będą oczekiwania polityków wszystkich formacji, to Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe wziąć na siebie ciężar prowadzenia Urzędu Marszałkowskiego i prowadzenia województwa, tak aby te konflikty wszystkie wygasły.
Beata Pachnik-Łodzińska, wprawdzie Konfederacja nie ma reprezentanta w sejmiku, ale zapytam panią jako obserwatora, w takim razie trochę takiego stojącego z boku. Jak pani ocenia te przepychanki w sejmiku województwa lubuskiego? No i jaka jest racja stanu województwa lubuskiego? Jak można by na to spojrzeć z punktu widzenia obserwatora?
Znaczy, to co zauważyłam, to upartyjnienie i partyjniactwo. Mówi się, że to jest samorząd, tak? A tymczasem są to grupy interesów, partyjne grupy interesów. Chciałam zwrócić uwagę na to, czym zasłaniają się twórcy strategii rozwoju województwa lubuskiego, a mianowicie tym, że ta strategia była szeroko konsultowana ze społeczeństwem. Pozwoliłam sobie przeprowadzić taki sondaż między osobami, które znam, czy to z ramienia funkcjonowania w biznesie, czy w organizacjach społecznych, nawet jako katolik, tak? I okazuje się, że społeczeństwo w ogóle nie zna strategii rozwoju województwa lubuskiego. Nikt ich, a przynajmniej nie czuli się zaproszeni do dyskutowania na ten temat. Nie znają tego dokumentu, nie rozmawiali na ten temat. Pozwoliłam sobie też w internecie zobaczyć, jak to wyglądało z punktu widzenia oceny przez społeczeństwo. I cóż zobaczyłam? Że ze społeczeństwem rozmawiano dwa razy, dokładnie dwa. Dwa dni w styczniu ubiegłego roku zaproszono ich na godzinę 11 i 13 do bibliotek w Gorzowie i w Zielonej Górze i na tym się konsultacje społeczne skończyły. Jako przedstawiciel organizacji społecznych również nie zostałam zaproszona, ani nikt z moich współpracowników do takich konsultacji, więc tak naprawdę to jest dokument partyjniacki, oparty na tym, o czym dyskutują przedstawiciele partii na zebraniach tego sejmiku. Natomiast ani przedsiębiorcy, ani organizacje społeczne, ani prości ludzie, którzy mieszkają na terytorium naszego województwa, nic nie wiedzą i nic nie dokładają do tej strategii. I mogą bazować tylko na tym, co tak naprawdę ustalą członkowie poszczególnych partii. I myślę, że powinniśmy iść tutaj w innym kierunku. Bardzo, ale to bardzo stawiać na te konsultacje i zapraszanie ludzi do współpracy, tak? Bo oni się nie czują zaproszeni. Oni głos przeciętnego radnego słyszą tylko w czasie kampanii wyborczej, a później tego głosu nie słyszą. Oczywiście jak ktoś tam posłucha radia czy poczyta prasę, to coś wie, ale to nie jest dyskusja. To jest tylko odsłuchiwanie tego, co oni ustalili. I stawiam na to, że ten samorząd przestanie być samorządem partyjniackim, a może w końcu zacznie funkcjonować jako samorząd mieszkańców województwa. I może wtedy dostrzeże się te bardzo ważne, istotne problemy, z którymi się na co dzień borykamy, bo tak naprawdę jesteśmy najsłabszym województwem w Polsce i ja się wcale nie zdziwię, jak ktoś na górze podejmie decyzję, że my po prostu przestajemy już istnieć, bo nie dajemy sobie rady, bo nie mamy na to środków finansowych, nie mamy żadnego pomysłu na to nasze województwo, bo mlekiem i miodem to my nie załatamy dziur budżetowych, nie załatwimy kwestii spadku populacji w naszym województwie, ucieczki młodych ludzi, beznadziei edukacji, tak? Nie można oprzeć gospodarki na edukowaniu ludzi w zakresie dydaktyki czy socjologii. To jest za mało. Nie myślimy w ogóle o tym, żeby tworzyć bazę edukacyjną dla zawodów, które są dzisiaj poszukiwane na rynku. Dlatego uciekają przedsiębiorcy, dlatego nie ma pieniędzy w budżecie. Nie stworzymy województwa na bazie pracujących w urzędach i w budżetówce. To jest za mało.
Chciałbym jeszcze jeden temat rozpocząć, ale zostało nam właściwie niewiele czasu do godziny 10, także przy następnej okazji Państwa dopytam o kolejne tematy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
I Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia i gratulacji z okazji Światowego Dnia Radia.
Dziękujemy. W imieniu całej redakcji Łukasz Brodzik dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam na kolejną sobotę po 9:00 już za tydzień.